Znieś swój okrzyk na cześć Pana cała ziemia. Służcie Panu z radością. Przychodźcie do Niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk. Wkroćcie w Jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie Go, błogosławcie Jego imię. Ponieważ Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Witajcie, bracia i siostry, przed obliczem Pana, który przez swoje słowo zachęca nas, abyśmy Go dzisiaj błogosławili, abyśmy składali Mu dziękczynienia i abyśmy zrobili to z radością, z weselem. Także bardzo proszę, abyście się uśmiechnęli przed oblicem Bożym. Widzę, że wielu z Was jest smutnych, pewno przepracowanych, może nie najlepiej się czujecie. Przyszła jesienna pogoda, różnie wpływa na nasze nastroje, ale gdy stajemy przed obliczem Pana, przed niewidzialnym, ale wszechmogącym, wszechobecnym, obecnym tutaj pośród nas, to uśmiechnijmy się. Niech On zobaczy, że my nawet potrafimy przez łzy błogosławić Go i okazywać Mu wdzięczność. Bo jak pomyślimy, co On nam przygotował, że przygotował nam niebo, Królestwo Boże, że przygotował nam dom w niebiesie, którym będziemy na wieki wieków, razem z Nim chwalę, to tymczasowe cierpienia, niedogodności, problemy bledną w obliczu, w światłości tej czekającej nas przyszłości. I ja się wybieram tam, jak najszybciej chciałbym już być w domu. Nie wiem jak Wy, ale mi ta podróż już doskwiera bardzo. 60 lat wchodzi mi na licznik i już bym chciał być w domu, już bym chciał być w innym ciele, nie w tym bitnym takim, co z trudem rano prostuje kości i rusza do życia. Chciałbym już być tak, żeby mógł przemieszczać się, przechodzić przez drzwi zamknięte. Alleluja! Pan tak wchodził właśnie w uwielbionym ciele, tak właśnie się przemieszczał. I my taką przyszłość mamy przed sobą. Ale to będzie frajda. Ale to będzie wspaniały czas, nigdy się już nie kończący. Zaśpiewajmy Panu pieśń. Chwal, że ma duszą mocarza i króla wszechświata.
Się zwróć, prawo i ludność się zwróć. Ci błogosławi. Coś się strumienia miłości tak dziwnie objawi. Duchu mój miej, Boga w pamięci wciąż swej, byś miłość Jego raz sławi. Chwalże ma dużo moca, że gorącym westchnieniem. Chwalże to wszystko, co żyje, zabrała na siebie.
Podnieśmy głos, oddajmy chwałę Panu. Alleluja! Bądź błogosławiony nasz Ojcze w niebiesie. Bądź błogosławiony nasz Panie i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Bądź błogosławiony Duchu Święty. Nasz kochany Ojcze, błogosławimy Ciebie jako Stworzyciela naszego, jako naszego Zbawiciela, Dobroczyńcę. Błogosławimy Ciebie jako naszego Zaopatrzyciela, który troszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Błogosławimy Ciebie jako Pana, jako Króla, jako nadchodzącego Władcę, który obejmie panowanie i Twojemu panowaniu nigdy już nie będzie końca. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam tę łaskę, abyśmy uwierzyli, zobaczyli, przyjęli Ciebie do serca. Dziękujemy Ci, że zamieszkałeś w nas, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Dziękuję Ci, że spotkał nas ten przywilej, tak rzadki pośród tego pokolenia, że należymy do Ciebie i jesteśmy owcami Twoich głon. Dzięki Ci za to. Dobrze jest być na Twoim pastwisku, Ojcze. Dobrze jest być pod Twoim okiem. Dobrze nam żyć z Tobą i też zgromadzać. Dziękujemy Ci, że dałeś nam dzisiaj tę łaskę, że zgromadziliśmy się. Tutaj na tym miejscu razem chcemy Cię wielbić, chcemy Cię wywyższyć, chcemy składać Ci dzięki czynienia, chcemy też budować jedni drugich i prowadź nas do Ducha Świętego, aby to spotkanie dzisiejsze było budujące. Było miłe w Twoich oczach, ale też było budujące dla nas nawzajem. Niech Duch Twój Święty to sprawi. Oddajemy się Tobie i z radością, spokojem czekamy na to, Panie, jak będziesz dzisiaj pośród nas działał. Amen.
Amen.
Bracia i siostry, dzisiaj mamy szczególne nabożeństwo. Na chwilę będziemy śpiewać pieśni, uwielbiać Pana razem z naszą grupą muzyczną. Ale potem, jak wiecie, oprócz Słowa Bożego, dzisiaj jest czas, dekoracja o tym mówi, czas dziękczynienia. Szczególny czas, gdy każdy uczestnik nabożeństwa będzie mógł w paru słowach wyrazić to, za co szczególnie dziękuję Bogu, co w tym roku Bóg w naszym życiu uczynił. Od pierwszej niedzieli października minionego roku do dzisiaj mamy okrągły rok dziękczynny. Tak w naszym zborze zamyka się rok dziękczynienia. Dużo rzeczy. Później będziemy mieli po nabożeństwie w czasie agapy, będziemy wyświetlać zdjęcia wybrane z całego tego okresu, z całego tego roku. Te zdjęcia, wczoraj je przygotowywałem, one tak poszerzają świadomość tego, ile rzeczy się wydarzyło w ciągu minionego roku. Za ile rzeczy, za ile spraw, za ile ludzi możemy dziękować Bogu. Chwała niech będzie Bogu pośród nas. Także śpiewajmy teraz, uwielbiajmy, a w sercu niech rośnie w nas wdzięczność dla Niego.
Błogosław duszę moją.
Ta dzisiejsza dekoracja przed nami to obraz tego wszystkiego, co Bóg dał nam w tym roku, jak pobłogosławił nas. I gdy patrzymy na owoce, patrzymy na plony, na zbiory, to możemy powiedzieć, że one są świadectwem wcześniejszych decyzji, bo rolnicy, plantatorzy, ogrodnicy podjęli jakiś czas temu decyzję, co będą chcieli mieć na swoim polu czy w swoim ogrodzie i jesienią właśnie to mają. Niektóre te decyzje czy cele, jakie sobie stawiają ludzie, mają charakter krótkotrwały, jakby taki tymczasowy, bo na przykład dynia, to wystarczyło na wiosnę podjąć decyzję, że chcę mieć dynię i już po paru miesiącach mamy dynię. Ale jeśli chodzi o inne, o winogrona na przykład, no to już trzeba by było, trzeba parę lat wcześniej taką decyzję podjąć i po latach dopiero przychodzą owoce. Ale z tego, jaką roślinę posadziliśmy albo posialiśmy, wynika rodzaj zbieranych teraz owoców. Bo Pan powiedział, czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? No tak się nie zbiera. Zbiera się owoc stosownie do rośliny. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie, mówi Pismo. Mało tego, mówi, kto sieje skąpo, to i skąpo rządź będzie. A kto obficie sieje, obficie też rządź będzie. I chciałbym dzisiaj zaproponować nam na okoliczność tego święta, na okoliczność, że myślimy o owocach, o darach różnych, które dostaliśmy w tym roku z łaski Bożej, byśmy porozmawiali o celach, które chcemy osiągnąć jako chrześcijanie. o celach, jakie sobie stawiamy, nie jako rolnicy przede wszystkim, czy ogrodnicy, czy pracownicy, ale jako chrześcijanie, jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. I nie odkrywam Ameryki w naszym gronie, gdy powiem, że głównym owocem, jaki chcemy zebrać, osiągnąć w naszym życiu, jest to, żebyśmy się stali tacy jak Jezus. O to chodzi przede wszystkim. Jak ktoś myśli tylko, że dla mnie najważniejszą rzeczą jest, żeby być w niebie, to dobrze, to prawidłowo. Tylko nikt nie znajdzie się w niebie, jeśli nie stanie się taki jak Jezus, jeśli się nie upodobni do Syna Bożego, bo tam trafią tylko ci, którzy należą do Chrystusa i którzy są jak Jezus, którzy stali się jak Jezus. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Czytamy w 3 rozdziale 1 listu Jana. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego. Gdy się już okaże, to tylko to jedno może się okazać, że będziemy podobni do Niego. To jest właśnie cel chrześcijanina. To jest jego pragnienie. On wszystko inwestuje, wszystko kieruje w tę stronę, żeby za rok, za dwa, zanim przyjdzie Pan po swój Kościół, żeby w nas pojawił się owoc, jakim jest charakter Chrystusa, jakim jest owoc Ducha, bo właśnie owoc Ducha równa się charakter Chrystusa. Tak właśnie teraz, gdy trwamy w Jezusie Chrystusie, zmierzamy do tego ostatecznego celu, jak to w pierwszym liście Piotra czytamy, że miłujemy Jezusa Chrystusa, chociaż Go nie widzieliśmy w ogóle, nikt z nas Go nie widział, bo wiecie, że te na tych świętych obrazkach to nie Jezus, to nie tak jest, ale my wierzymy w Niego, trzymamy się Go tak, jakbyśmy Go widzieli i osiągamy cel wiary, zbawienie duszy, czyli przemianę duszy na obraz Jezusa Chrystusa. I chciałem, żebyśmy chwilę pomyśleli, jak wiara w Jezusa Chrystusa, jak poznanie Pana Jezusa wpływa na zmianę naszego myślenia, jak przekierowuje nas, jeśli chodzi o różne cele w życiu. Całe lata niektórzy z nas żyli zupełnie po swojemu. Kierowali się tylko własnymi odczuciami, własnymi pragnieniami i pożądliwościami. Ale gdy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, to nastąpiła taka zmiana, że na różne rzeczy w nowy sposób spojrzeliśmy. I mając tę taką nową motywację z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, zaczynamy dbać o rzeczy, które wcześniej nas nie obchodziły. Zależnie od tego, kim kto był oczywiście, jak się tam zachowywał, gdzie wyrastał, to były to oczywiście różne cele, ale zawsze, gdy człowiek rodzi się na nowo, gdy zmienia się jego sposób myślenia, to następują duże zmiany. I osoby, które swego czasu, przed nawróceniem, były winne szeregu zaniedbań na podstawowym poziomie, w elementarnych sprawach, gdy uwierzą w Jezusa Chrystusa, to jakby zaczynają widzieć, że trzeba odrobić teraz różne zaległości. Jakby przeżywają takie przebudzenie w swoim życiu, żeby wreszcie zająć się czymś, co normalnie każdy człowiek powinien robić. I wtedy możemy mówić o różnych życiowych celach, jakie stawiają sobie ludzie wierzący. Takim celem może być na przykład rozwój osobisty. Przedtem zaniedbywaliśmy tę kwestię. Nie było ważne, jak to tam z nami jest. A teraz myślimy, trzeba by było trochę się poduczyć, uzupełnić wykształcenie, może zdobyć jakąś nową umiejętność, przeszkolić się, bo chcemy teraz być dobrymi pracownikami, bo chcemy bo chcemy dawać dobre świadectwo w naszym otoczeniu, chcemy pokazać, że naprawdę nastąpiły zmiany w naszym życiu i to prawidłowo, tak powinno być. Niektórzy budzą się do tego, że trzeba zadbać o kondycję fizyczną. Przedtem to tam to piwo, czy należąco, czy na tego, czy z dużym brzuchem, czy z małym, to nie było ważne, żeby smaka tego złapać i to było najważniejsze. A teraz jako chrześcijanin, jak stanie w lustrze, tak jako, oj, trzeba popracować nad sobą. I tam biegają, i ćwiczą, i tam różne urządzenia se kupują i tego, bo chrześcijanin no, powinien jakoś wyglądać. Mało tego, budzimy się też do troski o swoich najbliższych. Było dawniej tak, że egoistycznie podchodziliśmy do życia, że myśleliśmy tylko o sobie. A teraz niektórzy budzą się wreszcie, że mają dzieci, że mają żonę, że żonie sukienki od 5 lat żadnej nie kupili, że trzeba by było jej jakoś o nią trochę zadbać, może zraz kwiatki jakieś przynieść. Budzą się do tego, że dzieci nigdy nie wyjeżdżały na żadne wakacje, bo za wszystko przepijali albo po prostu nie dbali o takie rzeczy. A teraz trzeba wysłać te dzieci, żeby pojechały, żeby zobaczyły kawałek świata, żeby te dzieci wykształcić, nie tylko podstawówkę zwykłą, najlepiej by jakąś taką szkołę bardziej elitarną, żeby dzieci kończyły. No i do tego jeszcze, żeby muzycznie i sportowo, no i trzeba by zadbać, żeby pojechać na wakacje wreszcie. Żeby nie tylko ciągle pod gruszą, tylko żeby gdzieś dalej pojechać. Niektórzy jeszcze budzą się do zaangażowania społecznego. Przedtem byli tak zwanymi nieużytkami społecznymi, a teraz widzą sąsiada, który jest w potrzebie, sąsiadkę, której trzeba węgiel kupić i pomóc coś tam przy domu zrobić. Zaczynają myśleć o takich sprawach też. A ci, którzy kiedyś nurkowali w jakichś uzależnieniach, zaczynają dostrzegać innych tam na dworcu, którzy się słaniają tam po prostu zmęczeni życiem, żeby ich ratować. I zaczynają działać w profilaktyce uzależnień, udzielają się charytatywnie, społecznie. Dużo tego. Ale tak właśnie zaczyna się dziać z człowiekiem, gdy się rodzi na nowo i staje się chrześcijaninem. Ale uwaga, koncentracja na tych wszystkich sprawach, na tych celach może nam zabrać na tyle czasu i energii, że już nam brakuje sił, żeby postawić sobie cele wyższe, a mianowicie cele duchowe. Te cele życiowe, dobre cele, mogą sprawić, że ten początkujący chrześcijanin, albo nawet już wieloletni chrześcijanin, tak się w to wda, w to wszystko, w ten rozwój osobisty, w tę działalność społeczną, w te wszystkie różne przedsięwzięcia, w tę troskę o rodzinę, o dom, o to, żeby lepiej mieszkać, żeby się nie wstydzić, że takim starym grochotem pod kościół podjeżdżamy, żeby to poprawić tak i tak dalej, że zabraknie nam czasu i sił, żeby realizować cele duchowe. A jakie to są cele duchowe, jakie możemy sobie postawić w naszym życiu? Mamy taki przykład w Słowie Bożym w Księdze Ezdrasza, że Ezdrasz, sługa Boży, postawił sobie za cel, żeby zbadać zakon pański, wprowadzić go w czyn i nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Ale postawił sobie za cel, że weźmie się za Pismo Święte, że je zbada, że je przetrawi, że je wprowadzi sam we własne życie. Dobry cel? Ależ bardzo dobry cel. I właśnie jednym z takich celów, które chrześcijanin powinien sobie stawiać, może sobie stawiać, to jest właśnie Biblia. To jest znaczy poznawanie Słowa Bożego, rozkochanie się w Słowie Bożym, czytanie, zgłębianie, badanie, wprowadzanie w życie. Ile czasu mamy na Biblię? Ej, ludzie, którzy mamy te wspaniałe cele życiowe, że gonimy za tym i za tamtym, żeby jeszcze zdążyć, żeby dorobić, żeby... Ile mamy czasu na Słowo Boże? Malutko mamy czasu, oj malutko, chociażby się wydawało, że mamy 24 godziny na dobę. No, ale celem duchowym, jaki możemy sobie stawiać, jaki powinniśmy sobie stawiać, to na przykład uświęcenie własnego życia. Bo widzimy ten dystans, jaki dzieli nas od obrazu Chrystusa. Jak On jest inny niż my. Jak my jeszcze się różnimy od Jezusa Chrystusa. Uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana, mówi Słowo Boże. Można sobie postawić za cel, że będę uświęcać moje życie, że będę konkretnie dbać, dążyć do tego, żeby się stawać podobny do Jezusa Chrystusa? Oczywiście. Jeszcze innym celem duchowym jest głoszenie Ewangelii, składanie świadectwa o Jezusie. Wymyślam coś? Nie. To jest jeden z podstawowych celów duchowych, jaki mamy do spełnienia, jaki powinniśmy sobie obierać jako chrześcijanie. To znaczy wszędzie, gdzie tylko to jest to możliwe, składać świadectwo o Jezusie, mówić o Bogu, nieść Słowo Boże do ludzi, Ewangelię głosić. Czy tylko przy okazji, że jak Bóg już da okazję, jak już człowiek cię weźmie, to powiedz mi, kim ty jesteś, powiedz, czemu jesteś taki inny. Tylko wtedy? Nie, nie tylko wtedy. My powinniśmy sobie obierać to za cel, żeby docierać do kolejnych osób. Nie tak się poddać tylko fali, że płyniemy z falą, jak po drodze ktoś też płynie, to zagadamy mu o Bogu trochę, bo już nie ma o czym rozmawiać. Fala w tę stronę, to my razem z nim. Nie, my czasem przeciwko różnym falom, wbrew naturalnym różnym naszym odczuciom, planom, zachowaniom, mamy obierać sobie za cel, żeby docierać z Ewangelią do kolejnych osób. Takie cele można sobie postawić. Ba, można sobie postawić za cel, żeby się zaangażować w pracę pańską. Zaangażować się w działalność Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie tylko w tym wyrażać swoją przynależność do Kościoła, że w niedzielę przyjdę, usiądę, posłucham, może nawet coś trochę zaśpiewam. Nie, nie, coś więcej. Zaangażować się w to, co Kościół robi, co mój zbór aktualnie robi, w czymś, w co się angażuje. Ach, to są dobre cele, bardzo dobre cele. Postawienie sobie i realizacja tych celów jest na tyle dobrą sprawą i na tyle bezpieczną, prawidłową już, że możemy już nigdy nie postawić sobie celów, które wymagają od nas wiary, żywej wiary. No bo żeby czytać Biblię i ją poznawać, potrzeba jakiejś szczególnej wiary, jakiegoś szczególnego poziomu wiary? Niekoniecznie. Żeby opowiedzieć innym o Jezusie, złożyć świadectwo, jak Jezus zamieszka w naszym życiu, czy potrzeba jakiejś szczególnej wiary? Po prostu tylko opowiedzieć. Chwytacie myśl? Że są rzeczy wyższe, że dla wierzącego człowieka Bóg przygotował też takie przeżycia i takie doznania, taką przygodę we wierze, której nie osiąga się, gdy tylko człowiek pozostaje na poziomie tych celów życiowych i celów duchowych, dobrych, ogólnych celów duchowych. Pamiętacie, kiedyś żeśmy rozważali takie słowo, ci, którzy płynęli na statkach, gdzieś tam daleko płynęli, oglądali cuda Pana na głębinach. Ktoś, kto pozostaje na poziomie tylko naturalnych zachowań, trzyma się oczywiście Słowa Bożego, ale żyje tak naturalnie, nie ogląda wielu wspaniałych rzeczy w swoim życiu. Trzeba podjąć ryzyko, trzeba zadziałać we wierze, żeby oglądać takie rzeczy. I chciałem właśnie, żebyśmy dzisiaj poszli dalej w tym, jakie cele sobie stawiamy i jak wygląda nasze codzienne chrześcijańskie życie. Bo Bóg chce zobaczyć w nas wiarę, chce zobaczyć w nas żywą wiarę, że my zaczynamy chodzić we wierze, że robimy różne rzeczy we wierze. Oczywiście te podstawowe cele życiowe i te cele duchowe podstawowe, one też wynikają z wiary, to wszystko jest dobre, ale jest coś więcej. Jest taki poziom życia, o którym czytamy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. o tych bohaterach wiary. Oni opuścili naturalne granice. Oni nie pozostali tylko na poziomie zwykłych życiowych i duchowych celów w swoim życiu. Oni ruszyli dalej. Abraham mógł przecież wierzyć w Boga w Ur Chaldejskim, porozmawiać z Nim od czasu do czasu, ale Bóg mu powiedział, ruszaj do miejsca, które Ci wskażę. I on uwierzył Bogu i ruszył na Słowo Boże, nie wiedząc nawet dokąd idzie. I do dzisiaj mówimy o Abrahamie, tak czy nie? Abraham jest ojcem wszystkich wierzących, dlatego że on właśnie uwierzył i zaczął działać zgodnie z wiarą. Wiara domaga się czynów, podjęcia ryzyka, wyznaczania sobie konkretnych celów. Kto chodzi w wierze naprawdę, kto żyje wiarą, kto kieruje się wiarą w swoim życiu, ten może bez końca opowiadać o cudach Bożych w swoim życiu. Kto polega na własnym rozumie, to może co najwyżej zanudzać ludzi opowieściami o sobie. Że on kiedyś tak zrobił, a to poszedł, a tam poszedł, a tam się spotkał, a tam tego. No i tak poopowiada o sobie. A kto chodzi we wierze, to zaczyna opowiadać o Bogu, bo o sobie to nawet nie ma co opowiadać, bo był przy tym, co Bóg zrobił w jego życiu, to nie warto o nim wspominać w ogóle. Tylko o Bogu chce się mówić, o Jego cudach, o Jego działaniu. I właśnie chciałem dzisiaj was zachęcić, bracia i siostry, do tego, żebyśmy postawili sobie cele wiary. Byśmy nie zatrzymali się na tym poziomie dobrych celów życiowych i celów duchowych, ogólnych, tylko żeby nam zaczęła świtać myśl, żeby odebrać od Boga słowo dla naszego życia. Co my mamy zrobić? Coś takiego, co wykracza poza nasze naturalne możliwości. Jakie cele możemy sobie postawić? Parę takich wymieńmy dla przykładu, żeby nas pobudzić do myślenia, a Duch Święty nam będzie wskazywał, jeśli my się obudzimy, jeśli zapragniemy właśnie chodzić we wierze, to On nam podpowie taki cel, z którego popłynie chwała dla Boga, a my będziemy zadziwieni, jak Bóg przez wiarę człowieka może osiągać wspaniałe rzeczy. Na przykład jest coś przed nami, w naszym życiu, co wydaje się niemożliwe. Jakaś choroba, jakaś duchowa ślepota kogoś z naszych bliskich, że my już mu mówimy o Bogu, czy tam próbujemy, a on po prostu, nawet w różnych takich sprawach życiowych, czasem są ludzie, co się tak zasklepią, tak się jakoś zamkną, tak jakby mieli końskie okulary, nic innego nie widzą, tylko to, co im tam i niejak ich odblokować. Może właśnie Bóg chce poprzez twoją postawę, twoją modlitwę objawić swoją chwałę, że taka rzecz niemożliwa, taka trudna rzecz zostanie załatwiona. Czasem może to być jakiś konflikt w rodzinie, nawet w małżeństwie, konflikt między rodzicami i dziećmi, między krewnymi albo sąsiadami. I może to być takie zastarzałe już, że się wydaje, że to już tak jak Kargul z Pawlakiem. Aż do śmierci muszą zostać w takim konflikcie, bo to po prostu ma już we krwi. I to jest męczące, to jest trudne, to czasem bardzo przeszkadza w życiu. I może właśnie Bóg chce ciebie użyć, żeby ten problem został rozwiązany całkowicie. Przez wiarę, że weźmiesz to przed Bogiem i zaczniesz o to walczyć w modlitwie, że będziesz o to się starał, że przezwyciężysz ten problem przez wiarę. Innym celem wiary, jaki można sobie postawić, no to na przykład uświęcenie jakiegoś obszaru swojego życia. Wielu chrześcijan boryka się z różnymi uzależnieniami, złymi przyzwyczajeniami, z jakąś skłonnością, która im odbiera radość, przeszkadza w życiu, jakby policzkuje ich ciągle, jakby diabeł ich policzkował, że to niegodne jest dziecka Bożego, że to nie należy się tak zachowywać. Albo może to być nawet zwykłe lenistwo, z którym sobie jakiś chrześcijanin nie radzi. I tak mu ciężko jest się ruszyć do czegokolwiek. I ma tyle planów, że to trzeba zrobić, że to na pewno trzeba zrobić, tylko że nie robi tego, ciągle nie robi. Bo leń śmierdzący go opanował i trudno go ruszyć z miejsca. I tu i Biblię poczyta, tak, i tam o Jezusie czasem komuś opowie, ale po prostu nie radzi sobie z tą sprawą. Można wziąć na celownik, przez wiarę przezwyciężę tę złą skłonność, przezwyciężę to uzależnienie, przezwyciężę ten grzech, przez wiarę wezmę się za to. Ja wiem, że Bóg mi przebacza moje grzechy, ja wiem, ale wreszcie przydałoby się, żeby już nie musiał przebaczać tego grzechu po raz tysięczny. Żeby wreszcie objawiła się wolność w Chrystusie od tego czy tamtego w moim życiu. Mogę wziąć to na celownik i przez wiarę, w przeciągu najbliższych miesięcy, jak trzeba to i lat, ale przezwyciężę je w imieniu Chrystusa Pana i będę innym człowiekiem. I będę mógł z podniesioną głową wielbić Boga i składać świadectwo o Nim. I nie bać się pytania, a co wczoraj robiłeś? A jak spędziłeś tę noc? A czy masz już to porobione, co mówiłeś 2 lata temu, że zrobisz? Nie bać się już takich pytań, bo wszystko będzie zrobione. Ach, jakim celem możemy sobie jeszcze zająć nasze serce? Celem wiary. Że na przykład stoczę jakiś bój w modlitwie. Nie mogę różnych rzeczy robić, bo jestem już starszy, starsza, bo już nie te lata. I poza tym nie jestem człowiekiem, który tak by zdobywał nie wiadomo jakie góry. Ale mogę się modlić, tak czy nie? Mogę. No ale bywa tak, że zaczynam się modlić i modlitwa mi gaśnie po 5 minutach. Już nie mam co mówić więcej. Co tu więcej mówić? I tak mówię, no to już niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. I amen. Ale we wierze możesz sobie postawić taki cel, że podejmiesz bój modlitewny, że będziesz pościć, że będziesz się modlić, że będziesz oczywiście słuchać głosu Ducha Świętego, bo nie chodzi mi o jakiś fanatyzm, nie chodzi o jakiś odjazd, że ktoś nagle zacznie wysychać i umierać gdzieś tam, bo się wdał w jakieś dewocyjne posty i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o życie we wierze, o postępowanie we wierze. Że obierasz sobie w modlitwie jakiś cel, wyznaczasz sobie kogoś na przykład, że chcesz go przyprowadzić do Jezusa Chrystusa, albo widzisz, że inni sobie z czymś tam nie radzą, że będziesz ich w modlitwie wspierał, że będziesz tak jak ten Mojżesz na górze, który ma podniesione ręce, a dzięki temu Jozue tam zwycięża wrogów. Ty się w to zaangażujesz z całego serca i potem usłyszysz, problem został przezwyciężony, rozwiązany, jest zwycięstwo. A może być takim celem we wierze poświęcenie się całkowite Panu. Bo my oczywiście tak, poświęceni jesteśmy Panu, ale tak dla Pana w niedzielę od 10 do 12.30, lepiej nie dłużej, bracie, bo wyjdziemy czasem troszeczkę w środę, co którąś środę znajdę trochę czasu, no i tam przed jedzeniem się pomodlę, no może czasem westchnę jak zasypiam. I takie jest moje poświęcenie Panu. Ale normalnie myślę o tym, żeby zarabiać, myślę o tym, żeby dobrze żyć, żeby nie być głupi, żeby być szanowanym w swoim środowisku, jak nie to wywalczyć to i tak dalej. I to nie jest poświęcenie Panu. Poświęcić się Panu to dać się Jemu, jak w dawnych latach niewolnik podlegał swojemu Panu właścicielowi. To dać się Jemu do dyspozycji całkowicie. Ilu z nas stać na taki krok? O, czasem to może polegać na tym, że trzeba się zwolnić z pracy, zrezygnować z wygodnego życia, wyjechać na krańce świata, zrobić coś, co cała rodzina skrytykuje, wyśmieje, co nawet w zborze odbiorą z przymrużeniem oka. Ale ty we wierze, pobudzony Duchem Bożym, Słowem Bożym, utwierdzony, że taka jest wola Boża, podejmujesz taki krok. Ruszasz, żeby całkowicie oddać się w służbę Panu. Może taki cel postawić sobie ktoś z nas? jeśli nie będziemy wymyślać, tylko będziemy uważnie słuchać, jak Bóg nas prowadzi, jak Słowo Boże kształtuje nasze myślenie, to będziemy stawiać sobie cele we wierze. Będziemy stawiać sobie takie cele, których normalnie ludzie nie stawiają sobie. I będziemy osiągać takie cele. W stawianiu sobie celów nie powinniśmy myśleć jedynie o samych sobie. Pamiętajmy, że mamy dawać przykład też innym braciom i siostrom. Jeżeli inni obserwują, że my się zapętliliśmy tylko w tych celach życiowych, w tych, żeby dobrze żyć, żeby tego, żeby mieć, żeby tego. No i trochę jeszcze tych celów duchowych, żeby Biblię poczytać, żeby się pomodlić, żeby pójść na nabożeństwo. Jeśli widzą, że nie stawiamy sobie żadnych innych celów, wyższych celów, celów wiary, to jak myślicie, postawią oni sobie takie cele? Nie postawią sobie, bo patrzą na przykład nasz i będą tylko myśleć, że tak właśnie trzeba żyć. Na tym polega chrześcijaństwo, że tylko dbasz o własne podwórko, że dbasz o siebie, o swój wygląd, dbasz o wygodne życie, no i o to, żeby tak ogólnie zachowywać się jak chrześcijanin. Cele, które powinniśmy sobie stawiać, one powinny ze sobą kolerować, współpracować, bo bardzo ważne jest, żeby żadnego z tych celów nie zabrakło w naszym życiu. Słuszne i konieczne, że po nawróceniu odkrywamy wartość celów życiowych, że się przebudzamy, że zaczynamy funkcjonować jak należy, żeby nie przynosić ujmy imieniu Jezusa Chrystusa. Ale trzeba też mieć cele duchowe. Nie można pozostawać tylko na tym poziomie, że o tobie powiedzą, że się tak zmieniłeś, teraz jesteś porządny, taki pracowity, taki troskliwy o swoich bliskich i tak dalej. To za mało. Trzeba, żebyś żył duchowo, rozwijał się duchowo. Gdy wiążemy cele duchowe z celami życiowymi, to nasze świadectwo zaczyna być wiarygodne. To zaczynamy funkcjonować w Kościele i w swoim otoczeniu jako uczniowie Jezusa naprawdę. Bogu się to podoba, ale niech nam nie wystarczają tylko te dwa pierwsze poziomy celów. Zacznijmy marzyć i stawiać sobie specjalne cele w naszym życiu. Cele, które wymagają wiary, których bez wiary nie da się osiągnąć. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. To jest bardzo ciekawa myśl. Nasi przodkowie we wierze, słudzy Boży, opisani w Biblii, nie mieliby tego świadectwa, gdyby pozostali na poziomie tylko tych celów życiowych i duchowych. Oni podjęli działanie we wierze. Oni oderwali się od ziemi co najmniej z metr i zaczęli szybować i poszli dalej. Poszli za głosem Ducha Świętego, za głosem Bożym i zaczęli stawiać sobie cele, które przynoszą chwały Boga. Bez wiary, mówi Pismo, dalej nie można się w ogóle Bogu podobać. Bóg chce zobaczyć w nas wiarę. Ale nie wiarę bierną tylko taką wiarę, że my uznajemy, że to wszystko, co Bóg powiedział, jest prawdą i tak dalej. Ale wiara, która też przeradza się w czyn, która wygląda, która poszukuje, która w oparciu o Słowo Boże, o głos Boży wyrusza z motyką na słońce i się nie boi, że się spali, ponieważ jeśli Bóg powiedział, jeśli Bóg pobudził, jeśli Bóg włożył w moje serce i w głowę jakiś cel, ja w to uwierzyłem, to tak się stanie. Pan powiedział, abyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, czyli milimetr mniej więcej, to możecie powiedzieć tej górze, żeby się przeniosła stąd, tam i się przeniesie. Czy Pan fantazjował? Nie fantazjował. Obrazowo pokazał, jak ważne jest, żebyś człowiek chodził we wierze. Chrześcijanie, bracia i siostry, znamy się od wielu lat. Wielu znam od 40, 50 lat. Czy nie czas, żebyśmy zaczęli stawiać sobie jakieś cele wiary? Bardzo dobrze, że mamy te cele życiowe, że je realizujemy. Bogu się to podoba, że porządnie żyjemy, że staramy się nikomu nie wadzić. Ciche i pobożne życie wieść we wszelkiej uczciwości i pobożności na tym świecie. To bardzo dobrze. Dobrze, że się zbieramy, że Biblię sobie razem poczytamy. Tak, dobrze, że porozważamy ją. Dobrze, że przyjdziemy na nabożeństwo. Ale to za mało. Bóg chce chwały z naszego życia. Bóg chce się objawić w naszym życiu. Bóg chce poprzez nas dokonywać rzeczy, których normalnie się nigdy nie wydarzą. Trzeba, żebyśmy się przebudzili. My nawet 60, 70, 80-letni możemy jeszcze we wierze dokonać rzeczy, których młodzieńcy nie osiągną, bo to nie będzie nasza siła, tylko Jego siła. I nie będzie chwała dla nas, tylko dla Niego będzie chwała. Postawmy sobie cele, cele we wierze. Dzisiaj w tym zborowym dniu dziękczynienia poselstwo brzmi: postawmy sobie cele wiary. To daje pewność. Czy to da pewność, jeśli sobie postawimy, że za rok, za dwa będziemy Bogu dziękować za plony z puli ogródków, ale też nasze usta wypełnią się jeszcze innym dziękczynieniem za cuda, które Bóg w naszym życiu wykonał, poprzez nas wykonał. I będziemy się rwać do tego mikrofonu, nie wiem jak za chwilę będzie, ale będziemy się rwać do tego mikrofonu, żeby opowiedzieć, że widzieliśmy cuda Pana na głębiach, żeśmy zaryzykowali, żeśmy się łapali za głowę, inni się łapali za głowę. Co ty robisz? Gdzie ty się wybierasz? Co ci do głowy przyszło? A ty zakręcony wiarą ruszasz i robisz rzeczy, a potem opowiadasz. Opowiadasz. Inni chcą opowiadać. Czy to jest jasne, co ja tu próbowałem dzisiaj wykrztusić przed wami, wykrzyczeć wręcz? Jest to jasne? Dobrze, że mamy cele życiowe. Nie daj Boże, żeby nam ich zabrakło. Porządnie żyjmy na tej ziemi. Tak. Dobrze, że mamy cele duchowe. Ale trzeba nam jeszcze celów wiary. Posmakować tego życia, tej przygody, posmakować. My już tu troszeczkę żeśmy posmakowali w naszym zborze, ale to tylko preludium. Jest tyle rzeczy przed nami, tyle rzeczy niemożliwych. Nasi najbliżsi niewierzący niektórzy, nasi sąsiedzi nie należą do Pana. Tyle spraw, tyle problemów. Widzimy, co się dzieje w naszym kraju. Wiara, niech zalśni wiara w życiu Twoim i moim. Zapraszam Was do modlitwy. Powstańmy, bracia i siostry, chwilkę spędźmy czasu w modlitwie. Podnieśmy razem głos, potem będziemy mieli czas na różne wypowiedzi, świadectwa, potem będziemy się modlić przy Wieczerzy Pańskiej jeszcze, a teraz razem powiedzmy Panu, co tym myślimy? Czy czasem tak nie jest w naszym życiu? Żeśmy doszli do jakiegoś poziomu, różne rzeczy robimy, czujemy, że jesteśmy porządnymi chrześcijanami jak najbardziej, ale coś tam trochę brakuje świeżego wiatru w żaglach.
O Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty poprzez swoje życie, przez życie Twoich apostołów pokazałeś, jak może wyglądać życie tego, kto jest napełniony Duchem Świętym i kto chodzi we wierze. O, dziękuję Ci, Panie, za to, że moje serce się odrywa od ziemi, gdy pomyślę, jak przez ręce apostołów czyniłeś wielkie rzeczy, wspaniałe rzeczy, że chwała dla Ciebie wpłynęła szerokim strumieniem z ich posługi, z ich życia różnego, nawet bardzo trudnego, z ich cierpień, z ich problemów, dlatego, że chodzili we wierze. O, Panie, tak pragnę, aby atmosfera 11 rozdziału listu do Hebrajczyków wypełniła moje serce, moje myślenie. Oto się modlę też dla naszego zboru, byśmy zapragnęli, byśmy się obudzili do tych celów, które można zrealizować tylko przez wiarę. Modlę się o siostry i o braci, o całą naszą społeczność, Panie, abyś prowadził nas i abyś budził nas do tego, życia w tej wierze, żebyś Ty przyjdziesz na tę ziemię, zabieraj swój Kościół, żebyś w naszych sercach znalazł żywą wiarę, czynną wiarę, żebyśmy byli zaangażowani w różne dzieła wiary, żebyśmy byli przejęci na co dzień tym, co Ty chcesz jeszcze przez nas zrobić, żebyśmy się dopytywali, żebyśmy skwapliwie poszukiwali Twojej woli w naszym życiu, co Ty jeszcze chcesz poprzez nas dokonać na tej ziemi, pośród naszych bliskich. O Panie, obudź nas, proszę Cię. Panie, wybacz nam naszą ospałość, naszą opieszałość. Wybacz nam, że się zatrzymaliśmy, że się zadowoliliśmy czymś po drodze, że to, że czytamy Twoje Słowo, że się modlimy, że jesteśmy na nabożeństwach, to już nam daje takie poczucie spełnienia, że już więcej nie pragniemy różnych rzeczy. Panie, modlę się, byś to obalił, ten sposób myślenia obalił dzisiaj w naszych sercach i nas pobudził do tego, abyśmy zaczęli marzyć o rzeczach niezwykłych, o rzeczach wspaniałych, o przygodzie z Tobą, o tym, jak będziesz nas prowadził i będziesz miał chwałę z naszego życia, a ludzie będą zadziwieni Twoją wielkością, Twoją dobrocią, Twoją wspaniałością, że nie będziemy musieli ludzi przekonywać, że Ty żyjesz, że Ty bo to będą widzieć w naszym życiu, wokół nas. O to się modlę. I dziękuję Ci za to, że każdego z nas chcesz użyć na swojej chwale. Oto jesteśmy. Użyj nas. Amen. Amen. Śpiewajmy pieśń i po tej pieśni, bracia i siostry, będziemy mieli ten czas, gdy skorzystamy z tego mikrofonu i będzie można opowiedzieć w paru zdaniach, za co chcę Bogu podziękować w tym roku.
Cudowności. że mogę powiedzieć świadectwo, jak dobry jest Pan w moim życiu. Chciałam powiedzieć, że kiedyś Pan mnie obudził w środku nocy i zapytał, czy chcesz pełnić moją wolę, czy chcesz być posłuszna mojej woli. 3 razy mnie zapytał. Czy chcesz być posłuszna mojej woli? Ja mówię tak, wypowiedz to. Tak, chcę być posłuszna Twojej woli. I Bóg do mnie mówi tak. Mam dosyć mocnych naczyń na ziemi. Szukam uległych i pokornych mi naczyń. Dużo się zastanawiałam nad tym. Potem jakiś czas temu miałam sen. Śniło mi się, że stoję na wysokim klifie i jest na dole spiętrzona woda. Ja mówię, ja tak stoję, a wiem, że przez jakiś czas zawsze miałam takie sny, gdzie znalazłam się w jakimś miejscu i nagle cała ta okolica, w której byłam, zamieniała się w wodę i ta woda dochodziła do moich stóp, ja się budziłam. Nie wiem. I to trwało tak przez całe moje chrześcijaństwo. Ja nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. I tym razem, kiedy zobaczyłam tą spiętrzoną wodę w tym śnie, mówi, no nie, ta woda to mnie nie zaleje, bo jest za daleko. I nagle ta woda się uniosła i mnie porwała. I tym razem nie byłam po kostki zamoczona w wodę, tylko cała zostałam zanurzona. I w pewnym momencie zobaczyłam, że płynie do mnie ktoś, kto jest jakby takim kapitanem statku, a to był Pan Jezus. I On pociągnął mnie za rękę, podał mi rękę i pociągnął mnie w tej wodzie i ja mówię, nie tonę. I zobaczyłam, że jestem zanurzona w Duchu Świętym. I Bóg mi też przekazał takie słowa, że oddzielę cię od tego, co jest pospolite i zanurzę cię w sobie. I Bóg mnie zanurzył. Przez dłuższy czas, jeśli chodzi o ten rok, nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. Ale nagle znalazłam się w szpitalu i usłyszałam wyrok. Rak złośliwy. Śmierć. I wtedy, kiedy zrobili mi wszystkie badania, kiedy to już było ostatnie stadium, ja przyszłam do swojego pokoju, leżąc w szpitalu i ja mówię, Panie, dlaczego? I Duch Święty mi powiedział, spójrz na Golgotę i pomódl się o tą kobietę, która jest obok Ciebie. Nie myśl o sobie, ja się zajmę Tobą. Dał mi Bóg słowo, które jest potężne, Jego słowo. W ciszy i w zaufaniu jest moja moc, to jest w Izajasza. I wtedy zrozumiałam tą głębię, dlaczego Bóg mnie porwał w tę wodę. To miało oznaczać, że moja wiara miała wzrosnąć, to co dzisiaj mówiliśmy. Że miałam w tym momencie, w tej całej trudnej sytuacji, w której się znajduję, zaufać Jezusowi i dać się prowadzić. Powiedziałam, Panie Jezu, oddaję swoje ciało w Twoje ręce, rób ze mną co chcesz. Czy mam w tej chwili iść do Ciebie, czy mam jeszcze przeżyć, Twoja wola niech się wypełni. I nagle zrozumiałam, że uchwyciłam się Jezusa tak mocno i byłam jakby nad przepaścią. Ale miałam taki pokój wewnętrzny, to Słowo Boże wypełniło mnie i taką moc dało mi, że w ciszy i w zaufaniu jest moja moc. I przeszłam przez tą operację. Jestem w procesie leczenia. Jedno wiem, że Jezus jest we mnie, Jego życie jest we mnie i wierzę w Niego, choćbym miała umrzeć, żyć będę. A po w ogóle wierzący nie umierają, tylko zasypiają w Panu. Więc ja będę służyć Bogu do końca na tyle, ile mi Pan jeszcze da. I chcę właśnie dzisiaj za to uwielbić Jezusa.
Amen.
Ja chciałabym podziękować Panu Bogu, jestem mu wdzięczna za każdy dzień tego minionego roku, bo to był rok dosyć dużych zmian, jak niektórzy pewnie wiedzą. Jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że mogłam skończyć 4 i zacząć 5 rok studiów bez jakiegoś tam większego problemu. Jestem wdzięczna Panu Bogu bardzo za nową pracę, którą mogę mieć, chociaż nie zawsze jest mi łatwo, ale mogę robić to, co sprawia mi przyjemność. Mogę mieć też w miarę taką dosyć lepszą niż do tej pory pensję i dzięki temu mogę też mieć mieszkanie. Też jestem Panu Bogu wdzięczna bardzo za moje nowe mieszkanie, też za Madzie, z którą mogę mieszkać. Jestem Panu Bogu też wdzięczna bardzo za moich rodziców, którzy wspierają mnie w moich wszystkich decyzjach, nawet jeśli to nie zawsze są dla nich też proste sytuacje. Dużo bym mogła rzeczy wymieniać, ale nie chcę też zajmować czasu innym. Jestem też Panu Bogu bardzo wdzięczna za Andrzeja, który jest dla mnie naprawdę niesamowitym wsparciem i też za całą jego rodzinę, że mogę go okazywać też tak wiele miłości. Jestem wdzięczna Panu Bogu za Was wszystkich, za cały zbór. I chwała niech będzie Bogu.
Za Ciebie, cieszymy się.
Witajcie bardzo serdecznie. Wiecie co, miałem naprawdę niesamowity rok. I dużo Bóg zmienił w moim życiu, dużo mi dał, ale tutaj na tym miejscu chcę podziękować za to, co się wydarzyło na początku tego roku, bo dostałem od Pana naprawdę niesamowity prezent na moje urodziny. Pewnie już prawie każdy w naszym zborze wie, że ja wraz z moją rodziną bardzo dużo walczyliśmy o to, żebym to został, bo tak naprawdę miałem problem z dokumentami i tak dalej, ale 7 stycznia miałem urodziny, a potem 8 stycznia dowiedziałem się, że został podpisany dokument, dzięki któremu w końcu mogłem tu zostać już oficjalnie. Dostałem dokumenty, czekałem na to ponad 5 lat. I było to męczące, naprawdę. Były takie momenty, że traciłem wiarę w to, ale dziękuję też mojej mamie za to, że ona nie przestawała wierzyć, że ona ciągle się modliła i była dla mnie naprawdę ogromnym wsparciem. I wiecie co, jak ktoś się modli, to często mówi, że dziękuję Panu za to, że tu jestem. I Panie, teraz na tym miejscu ja Ci dziękuję, że tu jestem. Naprawdę, to jest niesamowite szczęście. I chcę też zachęcić do Was wszystkich do tego, do takiej bardzo prostej rzeczy, do modlitwy i do wiary. Bo naprawdę mój przykład może Wam pokazać, że Bóg odpowiada. I jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny.
Amen. Cieszymy się, że bardzo, bardzo jesteś dla nas budowaniem. Patrz, jak pięknie po polsku już mówię.
Mimo, że tutaj czasem staję z przodu, to się zawsze stresuję. Także, nie będę mówił może o jakichś głębokich duchowych rzeczach, bo nie mam specjalnie umiejętności do opowiadania takich rzeczy, więc takie będą prozaiczne sprawy, ale one wbrew pozorom są gdzieś tam umocowane też duchowo w moim sercu, w mojej duszy. Chciałbym podziękować Panu Bogu też za to, że tutaj w ogóle mogę stać w stacie Tomkowi opowiadałem, że jednego dnia coś tam w mieszkaniu robiłem, bo 2 razy nieświadomie przeprowadzałem pracę pod napięciem. Mimo, że uprawnienia elektryczne miałem w życiu przez 10 lat, ale widać, że to w odwrotną stronę podziałało. Się zapewnie poczułem i nawet teraz mnie prąd, że tak powiem, blokanie kopnął, ale dzięki Bogu nic mi się nie stało, bo wtedy bym sobie nie poradził, gdyby to było poważnie. No i też, jak tutaj siostra wcześniej mówiła, zdrowie to nie jest, tak jak się nam często wydaje, taka rzecz normalna, naturalna, że się każdego dnia budzimy, jesteśmy zdrowi i to jest ok. Także też za to chcę Bogu dziękować, że przez ten ostatni rok dał mi i mojej rodzinie całe zdrowie. Szczególnie, że też miałem na głowie remont ciężki, właściwie już to 1,5 roku trwa i no teraz myślę, że mogę już wyjść też Bogu podziękować, że to właściwie dzieło prawie że skończone. Jeszcze tam jakieś drobne rzeczy zostały, ale to już bardziej z górki. I chcę za to mieszkanie, bo wykupiłem kawalerkę, chcę za to mieszkanie podziękować Bogu, bo też ja bym się nigdy nie zdecydował na coś takiego, na taki zakup, bo to i obciążenie finansowe i potem właśnie jakieś kolejne kroki trzeba z tym podejmować, ale gdzieś w zamyśle to nie było tylko po to, żeby sobie poprawić warunki bytowe, ale chciałem, żeby jeśli ktoś przyjedzie do mnie, żeby mógł spokojnie przenocować, żebyśmy mogli grupę prowadzić w domu i tą decyzję mi bardzo łatwo przyszło podjąć i dziękuję za to Bogu, że taki pokój w sercu dał mi, że dał już finanse i siłę, żeby to wszystko przeprowadzić. I tak jak już wspomniałem o grupie, to chciałbym podziękować za grupę domową, w której mogę brać udział, bo na pewno jest to bardzo cenny czas duchowo i akurat przerabiamy Księgę Jeremiasza, więc to są takie obszary Biblii, które rzadko kiedy się, przynajmniej się nie udało do tej pory jakoś blisko nich być i tak się utożsamia z tym, a teraz przez też już 1,5 roku tą Księgę przerabiamy, to naprawdę Jeremiasz trochę bliższy mi się stał, mogę tak powiedzieć, przynajmniej rozumiem bardziej, co tam jest napisane. I Poza tym też myślę, że mamy zero grono przyjaciół, coś, co też nie jest takie naturalne i każdemu dane. Mieliśmy takie momenty tutaj w zborze, żeby nie było tak słodko, to powiem, że czasami się czuliśmy troszkę samotni. Może to też z naszej winy, ale tak po prostu się czuliśmy, trochę gorzko nam było na sercu, a teraz jest, myślę, że słodko. Pewnie jeszcze dużo bym mógł powiedzieć, ale nie będę już gadał, dziękuję bardzo.
A że ja coś tam.
Chciałam podziękować Panu Bogu. Jestem z Białorusi, z Mińsku i przepraszam od razu za moje polskie, może będzie trochę po rosyjsku brzmieć, ale... Jestem z Mińsku i chciałabym podziękować Panu Bogu, że jestem tutaj, bo w zeszłym październiku jeszcze nie byłam w ogóle z Bogiem i przyszłam do Boga tylko w maju. No, i moja siostra, która była od pierwszego małżeństwa mojego ojca, ona była wierząca od dziecka i mówiła mnie zawsze, że powinna chodzić do kościoła. Nie tak, że powinna, bo po prostu przyjechałam do innego kraju, tutaj tak ciężko, różni ludzie, których w ogóle nie znam i do jakiego kościoła tutaj chodzić, bo wszyscy są katolikami, a ja widzę, że to jakoś no, mnie to nie bardzo się podoba. A do jakiego kościoła tutaj chodzić? Bo w Mińsku znam ten kościół, do którego wychodziłam, a tutaj jakoś no nie. I moja siostra przyjechała z rodziną w maju i powiedziała, że no, można znaleźć tutaj kościół.
Można.
I zadzwonili do znajomych z Białegostoku, powiedzieli, że jest taki kościół w Gdańsku. I to tak blisko do mojej akademii, bo studiuję tutaj na Akademii Muzyczną. Gram na skrzypcach, w razie czego to można. No i przyszliśmy z siostrą, z rodziną do waszego kościoła. I bardzo mi się spodobało tutaj, bo tak podobne do naszego kościoła w Mińsku. No i w zeszłym tygodniu, w niedzielę, u mnie był chrzest i tylko tydzień, teraz równiutko, jak wzięłam ten chrzest.
Tak.
No i mam nadzieję, że będę tutaj przyjęta, no bo trochę tak ciężko w innym kraju, w innym języku, ale mam nadzieję tego rozwoju duchownego, że będzie u mnie i w tym kraju i to nie będzie przeszkadzało.
Serdecznie Cię witamy w naszym gronie. Cieszymy się. Jak masz na imię?
Paulina.
Cieszymy się, Paulina. Dziękujemy za świadectwo.
Ja chciałem podziękować przede wszystkim za to, że Bóg jest obecny w moim życiu. Na każdym kroku. Znacie mnie i widzieliście, przez co przechodzimy. Wzruszenie czasami zatyka, ale to dla chwały Boże. Moja choroba, operacja z tego wyszedł. Dziękuję bardzo za Panu Bogu, za społeczność, która jest tutaj. Że jest dla mnie bardzo dużym wsparciem. Dziękuję za moją żonę. Choć jest taka niewielka, ale serce w niej jest. Dziękuję również za moich sąsiadów. Sąsiada, sąsiadkę, którzy są dla mnie dużym wsparciem. I ostatnia taka rzecz, która mi się przydarzyła, to akurat nie myślałem w tym momencie, byłem dobrych myślami i nie wszyscy wiedzą, bo nie jestem aż taki rozmowny, ale naprawiałem pompę, która wewnątrz miała dużo paliwa w pracy i nie znałem sobie z tego, tak jak tutaj mówił Kuba, elektryczność, nie zdając sobie z tego, zapuściłem tą pompę, żeby ją sprawdzić paliwową. wyskoczyło z pompy tej smarnej na mnie, no, poparzyło mi ręce, trochę twarzy. Cierpiałem. Ale dzięki Bogu chcę wam powiedzieć, że ja się nie spaliłem, firmy nie spaliłem, a wszystkie rany mi się zabliźniły. Jestem wdzięczny właśnie Bogu za opiekę i za was wszystkich, którzy tu jesteście. Dziękuję.
Dzięki Bogu za ciebie.
Pan Bogu, ja staram się składać na bieżące świadectwa z tego, co Bóg robił w moim życiu i nic nowego nie powiem, ale trudno mi w takim dniu wyjątkowym, kiedy jak z Bóg składamy Bogu dziękczynienie, trudno mi siedzieć na krześle i nic nie powiedzieć. I tak jak śpiewaliśmy, że z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć, ja powtórzę tylko, że w tym roku Bóg mi uzdrowił moją prawą rękę, która była nie do końca sprawna. No, jak wiecie, byłem w gipsie 2 miesiące i to nie chodziło o to, że ta noga mi się zosła, ale Bóg dokonał wielkich rzeczy w moim życiu. Naprawdę jestem mu za to wdzięczny, że przez ten czas mnie przeprowadził i no, gdzieś tam mnie wywiódł na jakieś tam fajne miejsca.
Jak już dalej wyszedł, to jestem, że tak powiem, w tym samym szeregu. Dziękuję Bogu za kolejną przeżytą operację. Dziękuję Bogu za to, że daje mi ciągle chęć chodzenia z Nim. Za Jego słowo, któremu wierzę. Cieszę się za to, że jest głoszone w taki sposób, jaki jest głoszony w moim zborze. Dziękuję Bogu z całego serca za to również, że pomimo opadających sił ciała, które pomału zamiera, bo ja już mam bliżej 70 niż 60, On daje siły, których brak normalnie, ale kiedy trzeba, to jeszcze z młodzieżą mogę się zmierzyć. I dziękuję Mu z całego serca za to. Dziękuję również za dwa incydenty drogowe, w których przeżyłem, za uratowanie życia, że nie było miazgi. I dziękuję szczególnie za moją żonę, moje dzieci i wnuki.
Cieszymy się bardzo. My dziękujemy Bogu za ciebie. Brat Andrzej należy do tego grona braci, którzy gdyśmy zaczęli tutaj tę walkę z dachem, zostawił się do dyspozycji przez 2 tygodnie, dzień pracował jak młodzieniec. Także naprawdę, tak przy okazji, ja w ogóle chciałbym Bogu podziękować za was, za wszystkie osoby, które na co dzień angażują się, wspierają to życie naszego zboru, to co mamy do zrobienia tutaj, bo mamy, jak widzicie, rozległą posesję, dużo w związku z tym obowiązków. I bardzo jestem wdzięczny Bogu, szczególnie za was, za osoby. Nie tyle za to, że mam nowy dach mamy i tak dalej, bo by go nie było, gdyby nie zaangażowanie pani osób. A w tym gronie chciałem dzisiaj szczególnie wyróżnić 2 osoby. Brata Zdzisia Flaszyńskiego, dla którego Bogu bardzo dziękuję. On jest takim wsparciem od tej strony gospodarczej, technicznej. Bogu dzięki za niego. Naprawdę, chociaż ma już 70 i normalnie ludzie w tym wieku mogliby powiedzieć, a co mi, ja już swoje zrobiłem, niech inni teraz pracują, a on nie. I bardzo Bogu dziękuję za niego. I chcę podziękować Bogu też za mojego Tomka, że od strony duchowej, nie tylko od strony duchowej, bo też przez ten całe lato poświęcił to, żeby dzień w dzień być myślami fizycznie też przy tych naszych przedsięwzięciach, które tu mamy. I bardzo Bogu jestem wdzięczny za Tomka, za to, że jest mi wsparciem w pracy duchowej, zajmuje się tu różnymi sprawami, wszystkimi ludźmi, którzy przychodzą o każdej porze dnia i nocy. Bardzo Bogu dziękuję za to, że mam takie wsparcie. Jestem szczęśliwy. Właśnie wczoraj tak skojarzyłem, bo mamy tu w naszym gronie naszych kochanych braci dobroczyńców, którzy przyjechali ze Śląska, brata Jana i Beniamina,
wczoraj przez cały dzień ocieplili całe poddasze dworu i tak właśnie wczoraj skojarzyłem, że mamy obydwaj z Janem tę łaskę od Boga, że nasi synowie pracują razem z nami. Bo Beniamin pracuje z tatą w tej ich branży i to jest też miłe dla ojca, jak syn chce wstępować w ślady ojca. A ja mam tę łaskę, ten przywilej, że mój syn podjął jakiś czas temu decyzję, że chce razem ze mną pracować na Pana z Bożym. Także ja bym mógł mówić i mówić, ale zamykam się. Proszę bardzo.
Chciałbym się podzielić Bożym działaniem w moim życiu, bo po pierwsze to roku uczyłem chrzest, tego się bardzo cieszę.
My też.
No super. Chciałem też Bogu podziękować za Jego działanie, za Boży głos. Po prostu cokolwiek do mnie mówi, wiem, że mówi do mnie, z tego Bogu się cieszę. I chciałbym też Bogu podziękować za to, że w tym roku zdałem maturę. No. Bogu, nie całe moje liceum. Moje liceum to po prostu zdałem dzięki Bogu. Jest ogólnie za całe liceum, ale nie uczyłem się cały rok. I zdałem maturę. Jak można zdać maturę się cały rok nie ucząc? Jeszcze zdałem maturę w taki sposób, że dostałem się na studia. Więc chciałem też po prostu powiedzieć, że kiedyś usłyszałem, że jeżeli Bóg daje, to Bóg daje ponad miarę, więc tak jak było z tymi 12 koszami, że zostałaś tyle oprócz tego, tak to chciałem też powiedzieć to, że właśnie zdałem maturę też w taki sposób, że mogę się dostać na studia, więc jeżeli Bóg zaopatrza, to daje jeszcze więcej niż potrzebujemy. I po prostu chciałem się podzielić.
Ale się ucząc, dobrze?
Ja chciałam przed Wami wyrazić tą wdzięczność Bogu, bo Bóg widzi, że i Jemu na co dzień dziękuję i naprawdę wiele rzeczy od Niego otrzymuję. Skupiamy się na roku, więc tego nie ma u mnie tyle zmian, co u ludzi młodych, że pewne rzeczy dorastają, zmieniają się i wiem, że znaczy to jest naturalne, że się dużo też zmienia. Tak popatrzywszy w moim życiu, cóż się może zmienić, nie? Ale jestem właśnie Bogu wdzięczna, że mogę doświadczać tego, że jest wierny swojemu słowu i że to słowo się spełnia w moim życiu. I że tak jak powiedział, że On obdarza nas wszystkim, co jest potrzebne do życia, to On to czyni. I że kiedy tak spojrzę, to mam wszystko, co jest mi potrzebne do życia i za to chcę Bogu dziękować. Ba, tak jak tutaj przed chwilą powiedział Maciej, że On daje więcej niż myślimy, niż Go poprosimy. Bo tak właśnie, jak Pan Mąż wspominał, właściwie tak specjalnie nie mamy jakichś tras wycieczkowych, żeby zwiedzać świat i poznawać świat, bo właściwie obracamy się najwyżej w czasy zborowe i tam, gdzie jedzie z usługą. A w tym roku zdarzyło mi się pojechać do Stanów, do Kalifornii. W życiu o tym nie marzyłam. I kiedy tam sobie chodziłam po tych wzgórzach, pomyślałam, że chcę coś i modliłam się to właśnie, to sobie myślę, Boże, jesteś niepojęty. Nigdy nie marzyłam, żeby tu być, a Ty dałeś mi tę możliwość, żeby tu chodzić i w tamtym miejscu Cię wielbić i podziwiać, jak tam to zrobione, oglądać piękne wzgórza makowe albo wielkie sekwoje, które rosną tam wieki. I kiedy tak stałam sobie pod jednym drzewem, to sobie pomyślałam, chciałam jak Tomek z Anią pod tym drzewem stali parę lat wcześniej. Słyszę, to jest niesamowite. Dlatego jestem Bogu za to wdzięczna. Ale też tak to słowo mówi, że obdarza nas wszystkim, co jest potrzebne do pobożności. I za to Bogu dziękuję, za to, że mam miejsce, gdzie mogę wzrastać. I kiedy tak, nie tak dawno rozmawiałam z jedną osobą, która tak właśnie ciągle tylko cytujesz tą Biblię, mówisz o tym i to, no właściwie, że przecież to jest oczywiste, że to pewne rzeczy wiadome, znajome i tego. I później, kiedy wzięłam sobie Biblię i tak zaczęłam czytać, to sobie pomyślałam, to jest genialne. Bo Piotr pisze, już drugi list i pisze, chcę w nich dzięki powtarzaniu tego, co ważne, pobudzić Was do myślenia. Odświeżyć w pamięci słowa wypowiedziane przez świętych proroków oraz przypomnieć przykazania Pana Jezusa. I sobie myślałam, to jest naprawdę genialne, że to mi się nie nudzi. I ja stojąc tutaj rok, znaczy już po tym roku, to nie tam chcę dziękować Bogu, że Wytrwałam i nie odpadłam, ale za to, że mogę Go lepiej poznawać, że mogę być bliżej Niego i że przez powtarzanie Słowo Boże pobudza do myślenia i pewne rzeczy odświeża. I za to jestem Bogu wdzięczna.
Chwała Bogu, może nie jestem takim dobrym mówcą jak tutaj siostra, ale też chciałam z głębi serca Bogu podziękować za ten rok, który minął. Przede wszystkim najpierw dziękuję za pastorów, którzy są dla mnie błogosławieństwem, za tym słowem, które oni głoszą. Ja jestem naprawdę ubogacona, bo to dla mnie jest najważniejsze. A drugą sprawą, tu wiele osób wiedziało, ja się borykam prawie od 9 lat z taką miejscowością jak Laskowo, z tym moim domem. Bóg odpowiedział już w sierpniu. Bóg odpowiedział i za to jestem bardzo wdzięczna, że już mogę pewne kroki postawić. Że ja tu już wielu osób prosiłam o tą modlitwę. Wydawało mi się ta rzecz niemożliwa. No, wydawało mi się, że Bóg zamknął swoje niebiosa i nie odpowie na to. Jednak, chwała Bogu, Bóg odpowiedział. Chcę również podziękować za moich wszystkich braci, siostry, z którymi się spotykam, że za te spotkania czwartkowe u brata Gabrysia, że możemy ładować nasze akumulatory Słowem Bożym. On zwraca nam uwagę na takie rzeczy, o których my byśmy, jak to się mówi, przeszli na codzienność. A ja jestem za to naprawdę. Przede wszystkim wam, bracia i siostry, dziękuję, że mnie przyjmujecie taką, jaką jestem. Że mimo moich wielu niedociągnięć nie patrzycie na to i za to jestem bratu Alkowi też bardzo wdzięczna, że może mi w środę przywozić i odwozić, że mogę tu być na nabożeństwie, bo byłby problem z dostawą, bo w tej dzielnicy, gdzie ja mieszkam, to jakoś nikt nie wraca, autobusy się kończą. No, wszystkim jestem wam bardzo, bardzo wdzięczna, a przede wszystkim Bogu.
Ja chcę podziękować za ten rok, który minął. To był niesamowity rok. Ja już kiedyś mówiłam to z tego miejsca, że uważam, wiem, że Bóg nas wszystkich lubi tak samo, ale no, moje serce uważa, że mnie najwięcej lubi. Nie wiem, ja dostaję naprawdę takie prezenty od Pana. Niesamowite. Po pierwsze, tak już mój syn powiedział, że na początku roku on dostał pobyt w Polsce. 5 lat myśmy modlili z dnia na dzień i naprawdę z każdym dniem moja wiara wzrastała, że to się stanie. Nie wiem kiedy, ale się stanie. I się stało, dzięki Bogu. Później ja i moje dzieci młodsze dostaliśmy w tym roku obywatelstwo polskie. Jesteśmy obywatelami i teraz pójdziemy na wybory. Naprawdę bardzo dużo osób
zauważyło. Kogo będziesz głosować?
Nie powiem. Ale wszyscy wiedzą. Dziękuję szczególnie osobom, które były zaangażowane w to. Pastor tobie dziękuję bardzo. Dziękuję również Henkowi. Nie ma go dzisiaj z nami, ale wierzę, że będzie razem z rodziną. Jesteście dla mnie naprawdę bardzo dużym wsparciem. Dziękuję za ten zbór, za to, że my się odnalazły w tym zborze, za każdego z was. Mogę wymienić i to, ale to będzie bardzo długo, bo każdy dla mnie coś, albo dla mojej rodziny coś zrobił w tym zborze. Jestem bardzo wdzięczna za moich bliskich przyjaciół, z którymi my na co dzień się spotykamy, albo się dzwonimy, albo się kontaktujemy. Szczególnie chcę podziękować Bogu za rodziny Krzemienie, którzy dla mnie są przykładem niesamowitej wiary. Dziękuję Bogu za Samuelka, którego my mamy, którego się cieszymy, który codziennie staje się coraz mocniejszym, zdrowszym i niech Panu będzie chwała za to. Dziękuję Panu Bogu również za uzdrowienie cudowne, które w tym roku otrzymałam od Niego. Przez długie lata chorowałam, ale Pan Bóg uzdrowił i z choroby, które ja używałam, już myślałam, że to będzie choroba po śmierci, ale Pan Bóg uzdrowił. On jest wszechmogący, cudowny i kocha nas bardzo, bardzo mocno. Dziękuję Wam wszystkim, Panu Bogu szczególnie. Amen.
Dziękujemy, cieszymy się bardzo.
Tak jak Jarek powiedziałeś, trochę paliło to krzesło, paliło chwilę, mieliśmy wystartować w trochę większym składzie. Jestem chociaż we dwójkę, mam to na myśli Olę, Ninę. O, ten rok, za który chcę podziękować Bogu, był rokiem wyjątkowo ekstremalnym dla nas. I ja jakiś czas temu opowiadałem o ekstremalnym weekendzie charakteru, gdzie zmierzaliśmy ileś godzin w jakiejś tam górskiej wyprawie, ale to była górska wyprawa nie tylko fizyczna, ale to była wyprawa i takie przejście z Bogiem przez taką przygodę. Natomiast, jak wiecie, ta przygoda zaczęła się już wtedy, kiedy Ola zaszła w ciążę, kiedy wiedzieliśmy, że nasz syn urodzi się, znaczy lekarze mówili, że on się nie urodzi. A on się urodził. Później mówili, że on umrze, a on żyje. I widzimy, nie mam słów właściwie, żeby wyrazić wdzięczność Bogu, ale ogromne wsparcie, ogromne błogosławieństwo i ja sobie marzyłem o tym i dalej marzę o tym, żeby być takim bohaterem wiary, bo ufam Bogu bezgranicznie i ten rok pokazał, że ta ufność jest, że to nie są puste słowa, to nie są puste zapisy w Biblii, że to jest żywe.
Tak jest.
Bo stało się wiele rzeczy niemożliwych w naszym życiu. Przeprowadziliśmy się, a było to do tej pory niemożliwe. A to są błahe rzeczy. Można się przeprowadzać, można... Dla mnie błahe, patrząc na to, co się dzieje w naszym życiu duchowym, co się dzieje, kiedy patrzymy na Samuela, kiedy doświadczamy takiego cudu, bo Samuela dzisiaj nie ma między innymi dlatego, że przechodzi, już właściwie możemy powiedzieć, że przeszedł drugie zapalenie płuc, które miał. A dowiedzieliśmy się od takiego naszego lekarza jeszcze, który mnie prowadził, że zapalenie płuc u dzieci z takimi wadami serca i płuc są chorobą śmiertelną. A on przyszedł drugi raz i ma się naprawdę nieźle. I wiecie, patrząc dzisiaj na tego małego człowieka, ma pewne niedoskonałości, ale to jest też taki obraz mojej niedoskonałości. I ja go kocham bezgranicznie, a zupełnie niewyobrażalne dla mnie jest to, jak kocha nas Bóg. My też jesteśmy niedoskonali. Dziękuję za to, że mam Boga, mam Jezusa, za to, że wspaniały jest Bóg. Dziękuję za to, że walczyliście razem w modlitwie, nie raz, nie dwa.
I będziemy walczyć.
To przynosi efekty. Chwała Bogu, naprawdę, za wszystko, co od Niego dostajemy. Czy to dobre, czy to złe, nawet tego, że nam się wydaje, że to jest złe. Nie ma rzeczy złych. Nie ma rzeczy złych i nawet ostatnio już kończę, bo mógłbym się pewnie dalej, ale... Ostatnio zrozumiałem, wiecie też dlaczego w moim życiu, mając 5 lat, się poparzyłem. To była przygoda, to była przygoda, jak niektórym opowiadam, to patrzą na mnie dziwnie, ale ja lubiłem nawet te wyjazdy do szpitali. Było ich wiele, czułem, dzisiaj wiem, że już wtedy Pan Bóg mnie strzegł, prowadził i przygotowywał mnie na to, co się dzieje też teraz. I mnie szpitale nie przerażają i opieka w domu, jaki wymaga dzisiaj Samuel, mnie też nie przeraża, bo ja czuję się po prostu na to gotowy i przygotowany, więc tyle, ile mogę, ile jestem w stanie, to pomagamy, ale wszystko dzięki Bogu. Bo wszystko dzieje się dzięki Bogu.
Dumni jesteśmy z Was, świecicie nam przykładem i życzymy Wam, byście oglądali owoce naszej wiary.
Amen.
Krótko. Ja również bardzo jestem wdzięczny Bogu za ten rok. Pozwolił mi wejść na ścieżkę ojcostwa. Na pewno wielu z Was jest już dużo dalej na tej ścieżce, ale ja się naprawdę cieszę tym, jestem wdzięczny Panu Bogu za to, jak nas przeprowadził przez ten okres. I jestem wdzięczny też, że pozwala dalej służyć, być aktywnym, bo tak też modliłem się, by po prostu, niezależnie od tego, że spotka nas tutaj to rodzicielstwo, żebyśmy mogli dalej być aktywni, może nie aż tak bardzo, ale cieszę się, że daje nam taką możliwość. Jestem wdzięczny za siły, za taką energię do tego. I dziękuję też Panu Bogu za moją żonę. Bardzo się cieszę i jestem wdzięczny za nią. Jest dla mnie też dużym wsparciem. I też jestem wdzięczny za ludzi, których stawiam na naszej drodze, którzy też dla Sandry są życzliwi, bo jest tutaj wciąż w miarę świeża. I to jest dla mnie też duża radość, jak widzę takie wspierające osoby. Cieszę się, że po prostu może być rodziną i w tym aspekcie też się zbierać, być dla siebie gotowym.
Dziękujemy. Jesteśmy pod wrażeniem waszego zaangażowania, że dziecko was nie oddzieliło od służby.
Przede wszystkim chciałabym Panu podziękować za to, że w tym roku urodziła się nasza córeczka cała zdrowa i rozwija się dobrze. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo mimo, że jest malutka, to wiele nas uczy, ale też chcę podziękować za to, że Pan Bóg zawsze bezpiecznie przyprowadza mojego męża do domu, bo w tym roku mieliśmy sytuację, kiedy jeden silnik w helikopterze przestał działać. Mieliśmy awaryjne lądowanie gdzieś na Morzu Północnym, ale Pan bezpiecznie przyprowadził go do domu i ufamy, że zawsze będzie.
Cieszymy się. Już kończymy powoli, tak jeszcze ktoś, kto bardzo chce, to jeszcze może, ale już kolejkę zamykamy.
Ciężko mi stawać przed takim licznym gronem i dlatego proszę też o porozumiałość. Może moje świadectwo będzie mało standardowe. Mam nadzieję, że podołam temu zadaniu, ale chciałam się z Wami podzielić czymś, co wydarzyło się w naszym życiu, co nie było dla mnie łatwe. Między kwietniem a czerwcem przechodziliśmy rodzinnie taki dosyć trudny czas ze względu na problem z jednym z naszych dzieci. Nie było tego widać na zewnątrz. Dochodziło do sytuacji dla mnie niezrozumiałych, w których dochodziło do takich jakby ze strony naszego dziecka, które dało mi pozwolenie na powiedzenie tego świadectwa dzisiaj, bo się pytałam, powiedziało, że nie mam, mamo, z tym żadnego problemu, powiedz. Dochodziło do takich wybuchów gniewu, rzucania przedmiotami. Byłam zdesperowana. Chcę powiedzieć, że jesteśmy, jak widzicie, rodziną chrześcijańską i wiele osób nam jakby potwierdza to, mówi, że dobrze jesteście na świadectwa, dobrze wyglądacie razem. Staramy się w jakiejś tam, powiedzmy, miarę naszych możliwości sprawy zborowe włączać. I nie było zapewne po nas widać nic. Natomiast kiedy doszło do takiej ekstremalnej sytuacji, która miała miejsce właśnie w taki piątek, byłam zdesperowana. Bałam się, poszłam na strych, uklęknęłam, modliłam się do Boga. Chcę podkreślić, że dzień w dzień mamy naszą społeczność rodzinną z Bogiem. Codziennie czytamy z dziećmi Biblię i modlimy się razem, aczkolwiek prowadzimy dosyć intensywny tryb życia i czasem wieczory już są takie ostatkami sił spędzone. Też mam tego świadomość. Modliłam się i przyszła mi pewna myśl do głowy, żeby zadzwonić do pewnej osoby świeckiej, z którą miałam okazję parę dni wcześniej rozmawiać, która też jest nauczycielem, której zadałam pytanie, jak moje dziecko zachowuje się na zajęciach. Ta osoba nie miała z nim zajęć, tylko miała zastępstwa i powiedziała, że rzeczywiście jakby widać, że może troszeczkę odstaje, co spowodowane jest taką innością, tym, że jednak nie jesteśmy katolikami, że w inny sposób staramy się żyć, że nie uczęszcza na religię, że doświadcza jakiegoś tam, powiedzmy, w większym czy w mniejszym stopniu ostracyzmu. I nie mówiłam nic na temat naszego dziecka, podziękowałam za opinię. Ta osoba, z którą rozmawiałam, powiedziała mi coś takiego. Wiesz, ja miałam pewne problemy, bardzo poważne w życiu i to może być problem duchowy. Myślałam, że jakby problem polega może na odrzuceniu, ale taki sygnał dostałam. W momencie, kiedy modliłam się na strychu w Wielki Piątek, po takim dosyć ostrym starciu, przepełniona niezrozumieniem, żalem, rozpaczą, samotnością, przyszła mi do głowy ta osoba, zadzwoniłam do niej i poprosiłam o to, czy mogłabym coś powiedzieć więcej na temat tej sytuacji, o której mówiła mi parę dni wcześniej. Powiedziała, że miała problemy w swoim życiu rodzinne takie, bo matka ją prowadzała do jakichś tam wróżbitów i tak dalej i to było związane z okultyzmem i całe swoje życie dorosłe borykała się z niepoleniem. I powiedziała, że bardzo jej pomogły modlitwy u takiego księdza egzorcysty, który z niej po prostu nad nią się modlił, że to później przyniosło skutek w jej życiu duchowym, ale powiedziała mi też, że miała kontakt z ludźmi z południa, z Ustronia. Mówi, z tymi ludźmi z tych kręgów, z których ty pochodzisz, z ewangelikami. I tutaj właśnie wymieniła braterstwo Wiejów i powiedziała, że słuchała ich wykładów i to też jakby duchowo ją umocniła i zachęciła mnie do tego, żeby szukać pomocy w swoich, czyli w moich własnych kręgach chrześcijańskich. Koło się zamknęło. I po tej sytuacji przyjechaliśmy tutaj całą rodziną na Wieczerzę Pańską, na obchody Wielkiego Piątku. Natomiast to nie był jakby koniec naszych problemów. One miały miejsce jeszcze w maju, w czerwcu. I modliłam się do Boga i rozpaczliwie szukałam pomocy. Wiedziałam, że niestety takiej służby jak w Ustroniu na Pomorzu nie ma. Jak pomoc rodzinie, jakaś taka psychologowie rodzinni, ktoś taki. Była noc czerwcowa, ciepła, wyszłam z domu i oczywiście moi rodzice, za których jestem bardzo Bogu wdzięczna, bo są prawdziwymi przyjaciółmi naszymi, w dosłownym tego słowa znaczeniu, i duchowymi, i fizycznymi, są zawsze z nami. Wiedzieli o tej całej sytuacji, wspierali nas w modlitwie. Postanowiłam zadzwonić do Gabrysia Kosenki. Rozmawialiśmy bardzo długo, chyba do 24. Dziękuję za cierpliwość jego żony i jego rodziny. I on mi powiedział coś takiego, co jakby może wcześniej wiedziałam, ale może do mnie dotarło ze swoją pomocą. Magda, nie szukaj pomocy gdzieś na południu, wśród egzorcystów, nie wiem, wśród jakichś psychologów chrześcijańskich, bo wiadomo, że jakby psycholog świecki nie wchodzi w grę, dlatego że z całym szacunkiem do tych osób, są to osoby wykształcone i mają ogromną wiedzę. Nasz problem był duchowy i na duchowości chrześcijańskiej opiera się nasze życie, w tą stronę zmierzamy i wiedziałam, że pójście do psychologa nie załatwi sprawy świeckiego. Powiedział, wiesz co, to jest twoja walka, twoja własna walka i twojej rodziny, ty powinnaś stać przed Bogiem, nikt cię z tego nie wyręczy. I rzeczywiście modliliśmy się, był koniec roku szkolnego, mój syn pojechał do rodziców moich i tam nastąpił cudowny przełom. W modlitwie było dużo łez. Mogę powiedzieć, że Bóg rozrywa kajtony. Nie jest idealny, ale o tyle jest lepiej, że potrafi powiedzieć przepraszam, kocham. Potrafi być po prostu uczciwy w tym, co przeżywa. I czuję i potrafię o tym powiedzieć. Także nie wiem, na ile przydatne jest moje świadectwo. Mam nadzieję, że okaże się dla kogoś, może kto tego słucha, kto sam zmaga się z problemami, że czasem mamy żal, że zostajemy sami sobie z jakimś problemem, ale rzeczywiście tak jest, że Pan Bóg jest jest naszym największym przyjacielem i nawet jak ludzie nie wspierają, czy ich nie ma, czy nie mamy możliwości, to możemy czuć się bezpieczni i niesamotni. I w naszym przypadku wsparciem byli rodzice przede wszystkim, ale też Gabryś, jego rodzina i wiem, że Tomek i Ania i osoby, z którymi mąż się spotykał na porankach dla mężczyzn i za to też bardzo dziękuję, lecz wiem, że walka jest nasza. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dzięki Bogu.
Nie uzgadnialiśmy tego, to tylko powtórzę, ja już naprawdę krótko. Żona moja troszeczkę więcej powiedziała, ale my naprawdę jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za cały rok, który minął. Tak jak Adam cytował psalm, zabrakłoby słów, żeby o wszystkim mówić, więc już naprawdę do brzegu. Dziękujemy za zbór, dziękujemy za rodziców, dziękujemy za wszystkie doświadczenia, które nas spotykały, dobre i złe, i też taką chyba kropką medii, to, że tu w ogóle stoimy, no to jest cud, bo wracając, odbierają dzieci z obozu, akurat w niedzielę, jak wracaliśmy, to wtedy był niestety chrzest, ale tak wyszło, że akurat nie mogliśmy być, ale wracając, Pan Bóg nas, bo też dobry zwyczaj, modlimy się przed każdą podróżą, a że dużo też jeżdżę, to też za to Panu Bogu dziękuję, że nas chroni. I wtedy w niedzielę rano też odebraliśmy Mateusza i Janię z obozu chrześcijańskiego i wracaliśmy. No, kierowca z naprzeciwka pędził nam na czołówkę. Także parę sekund, może jakieś sekunda, myślę, że to sekunda, może nawet mniej, nieostrożności, gdyby nie to, że Pan Bóg jest wierny, nas nie chroni, to byśmy tutaj nie stali. Zostałby sam Tymek i dziadkowie. Także Panu Bogu daję chwałę, że tu możemy być, bo jest naprawdę dobry i wierny. Amen.
I w ogóle wszyscy połączmy się w modlitwie uwielbienia i dziękczynienia. Nasz dobry Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, jaki możemy Tobie dzisiaj dziękować, kierować ku Tobie nasze najserdeczniejsze uczucia wdzięczności za Twoje dobro, którego możemy korzystać w naszym życiu. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tu się wypowiedziała i za wszystkie osoby, które jeszcze trzymają to w sobie, ale są Ci wdzięczne, bo przecież jesteś dla nas dobry, dobry i łaskawy. I w tym, co nam się wydaje od razu, że jest dobre, i w tym, co nam się wydaje, że jest złe, jest przykre, jesteś dla nas dobry, wyznajemy Twoją dobroć i łaskę. I dziękujemy Ci za wszystkie chwile, za wszystkie doświadczenia, a szczególnie dzisiaj za błogosławieństwa, którymi nas obsypujesz, Panie. Chwała i uwielbienie Tobie. W ten nasz zborowy dzień dziękczynienia kierujemy, Panie, ku Tobie najlepsze nasze myśli i serca, i uczucia, i składamy Ci serdeczne podziękowanie za wszystko, czym nas obdarowałeś w ciągu tego roku. Amen. Amen.
Panie Bogu, nie wyrywałem się do mikrofonu, bo wiedziałem, że zaraz go dostanę. Jest wiele rzeczy, za które ja jestem wdzięczny. Pewnie czasu, szkoda czasu, żeby wszystko wymieniać, ale ja powiem, że ja jestem wdzięczny za dach, bo nie muszę latać z miskami gdzieś od lipca i cieszę się, jak pada deszcz i nie wiem, czy zauważyliście, że grad padał też podczas nałożeństwa. Dobrze jest mi z tym, że mamy dach i jest to ocieplone i tutaj moja wdzięczność też przede wszystkim Bogu, ale też, że On pobudza wiele osób i że tyle osób było przy tej pracy, jak Andrzej i wszystkich wymieniać, ale ja chcę też, chociaż już o Zdzisiu było powiedziane, szczególnie podziękować za Wójka, że jest codziennie. Bo jest to też dla mnie świadectwo, że bardziej dba o to, co tutaj, niż pewnie ktoś może powiedzieć, niż w domu. I to jest też wspaniałe, bo to też pokazuje, że Bóg wlewa tą wzajemną miłość i troskę o to, co się dzieje tutaj na miejscu. I za pastora chciałem szczególnie podziękować, bo kiedy myślę formalnie to wszystko dograć, dogadać, żeby przyjechali ludzie w odpowiednim czasie i tam wiem, że chcę kafelki dobrać, ile czasu to zajmuje, ale dzięki Bogu ten dach jest Mamy budynek, w którym możemy się gromadzić. Jest głoszone Słowo Boże. Też jestem wdzięczny szczególnie za braci, z którymi mogę stać i głosić im za tą konferencję, którą mieliśmy w czerwcu. O Duchu Świętym. Kuba, Adam, Emanuel, Gabryś i pastor i wspólnie mogliśmy stać i jako zbór w cudzysłowie obsłużyć to wydarzenie. Mogliśmy głosić Słowo Boże i za to, że widzę was bojąc się względem Słowa Bożego, za to jestem wdzięczny szczególnie. Ale to, co chciałbym teraz powiedzieć, przechodząc do wieczerzy, bo będziemy mieli zaraz wieczerzę pańską, to chociaż za tyle rzeczy jestem wdzięczny, to chciałbym nasze myśli przekierować, że Jezus Chrystus umarł za nas. To jest największy dar. Chociażby żona, która jest dla mnie wielkim wsparciem, by jej się odwiedziało. I by miała odejść, gdyby pastor się gdzieś zdenerwował i odszedł. Gdyby Pan odebrał Samuela, gdyby różne rzeczy się wydarzyły, gdybyśmy nie mieli tego budynku, gdybyśmy się spotykali dalej pod namiotem, choćby było ciężko, choćby nie odpowiedział na różne modlitwy, to nic nie zmienia tego, że to, co jest najcenniejsze, to się wydarzyło. Jezus Chrystus umarł za każdego z nas. Tej nocy, tej szczególnej nocy, kiedy on został wydany za każdego z nas. Niedawno głosiłem o tej nocy, kiedy on przekazał, po raz pierwszy powiedział uczniom, że nie są z tego świata, tak jak i on nie jest z tego świata. Ale tej samej nocy on przekazywał, dawał to przykazanie, że mamy się wzajemnie miłować. I wielokrotnie to powtarzał. I w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, w 13 wersecie znajdujemy takie słowa. Słowa Jezusa tej nocy, chwilę przed tym, jak wiedział, że będzie wydany. Chwilę później, po wieczerzy, powiedział do uczniów, największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. On wiedział, co się zbliża. On podjął tą decyzję. On przyszedł z tą misją od Ojca, żeby oddać swoje życie, żebyśmy my mogli mieć życie. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale czytamy, jak Jezus mówił, że On jest dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Najemnik, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, porzuca owce i ucieka. Wilk zaś porywa je i rozpędza. Najemnik zachowuje się tak, dlatego że jest tylko najemnikiem i nie zależy na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. One też mnie znają. Podobnie jak ojciec zna mnie, a ja znam mego ojca i za owce oddaję własne życie. Mam też inne owce, nie należące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz. Ojciec dlatego mnie kocha, że ja oddaję swoje życie, by następnie je odzyskać. Nikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego ojca. Słowa te wywołały kolejny rozłam wśród Żydów. Wielu spośród nich mówiło, ma demona, postradał zmysły. Dlaczego go słuchacie? Inni twierdzili, to nie są słowa człowieka opętanego przez demona. Czy demon może otwierać niewidomym oczy? Dzisiaj też te słowa dzielą ludzi. My, którzy znajdujemy w nich życie, my, którzy wierzymy w to, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas, jesteśmy podniesieni tą myślą. A inni mogą traktować nas
jak jakichś wariatów odklejonych od rzeczywistości, że największym powodem, za który jesteśmy wdzięczni Bogu, choćby nie wiadomo co się działo, choćbyśmy jakie próby nie przechodzili, że my dziękujemy za to, że jakiś człowiek, który nie wiadomo czym tak naprawdę żył, oddał swoje życie na krzyżu. Dla nas to jest powód do chluby i do niegasnącej wdzięczności. Choćbyśmy przechodzili najtrudniejsze rzeczy. Chociażby to, za co dzisiaj składaliśmy dziękczynienie, się nie wydarzyło. To wydarzyła się Golgota. To Jezus Chrystus umarł za Ciebie i za mnie. W liście do Rzymian czytamy: Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I chciałbym, żebyśmy na tym nasze myśli teraz skupili, kiedy będziemy wyrażać swoją wdzięczność, również w ten sposób, że będziemy uczestniczyć w wieczerzy, żebyśmy właśnie o tym myśleli, że Jezus umarł za mnie i nic inne nie jest mi potrzebne do szczęścia w życiu. Za inne rzeczy dziękujemy, bo Bóg nas błogosławił ponad miarę, to co dzisiaj było powiedziane. Bo dobrze jest Mu za to dziękować i cieszymy się z tego wszystkiego dobrego, co przyszło, ale nie dajmy sobie gdzieś się zaślepić, że to jest błogosławieństwo, bo największym błogosławieństwem jest właśnie to, że On za nas umarł. Na koniec chciałem przeczytać, zanim przystąpimy do wieczerzy, Jana 3,16, ale tym razem nie Ewangelię Jana, tylko pierwszy list Jana, 3:16. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Tu mamy zadanie też dla nas. To już zostawiam, to jest odrębny temat. Rozważajcie to, rozważajmy to, co to znaczy oddawać życie za braci. Ale jest napisane, że miłość rozpoznaliśmy po tym. Właśnie po tym rozpoznaliśmy miłość, że On oddał swoje życie za nas.
Przebaczenia dał, ofiarował.
was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech we miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Amen. Amen.